Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, tradycyjnie już w Wielkim Poście dzisiaj po raz kolejny goszczę w Komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie przy ulicy Reformackiej 4 i cieszę się, że mogę spotkać się i porozmawiać z ojcem Nikodemem Gdykiem, komisarzem Ziemi Świętej.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ojcze komisarzu, już teraz dziękuję za to, że ojciec znalazł czas, pomimo tych wielu zadań, które ojciec realizuje jako komisarz, ale też jako duszpasterz. I chcę porozmawiać z ojcem o Ziemi Świętej, chcę porozmawiać także o tym, co dzieje się w Ziemi Świętej, o ojca różnych inicjatywach, ale na początku o jubileuszu 400-lecia prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Bowiem w najbliższą sobotę, 25 marca, a więc uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w naszej krakowskiej archikatedrze arcybiskup Marek Jędraszewski, nasz metropolita krakowski, odprawi uroczystą mszę świętą z okazji tego jubileuszu.
Rzeczywiście w tym roku przypada dokładnie 400 lat, kiedy powstały pierwsze klasztory na terenach polskich, czyli nasza prowincja, która nosi tytuł Matki Bożej Anielskiej. Ta historia rozpoczyna się dokładnie od 1623 roku, kiedy to powołano tak zwaną kustodię, czyli pierwsze klasztory. Już była grupa braci, którzy wracali jakby do korzeni, do tej pierwotnej obserwancji, stąd też reformaci, czyli jakby do źródeł, jakie pozostawił nam święty ojciec Franciszek i ta pierwsza grupa braci, którzy gdzieś tam w Zasyżu rozeszli się później na cały świat. A więc co jakiś czas w zakonie jest taka próba powrotu do źródeł, do korzeni, do istoty naszych charyzmatów i dlatego też nasza prowincja, która tutaj na tych terenach naszej ojczyzny miała pewne swoje zadania, ale żeby spełnić to zadania, to właśnie byli to zakonnicy żyjący w ciślej obserwancji, czyli ściśle zachowując reguły zakonne, przestrzegając bardzo pilnie śluby, ubóstwa przede wszystkim. To charakteryzowało nasze klasztory, skromne bardzo, niewielkie fundacje. To charakteryzowało również ducha pokuty, pracę wśród biednych, a więc na przestrzeni wieków było to kontynuowane i można powiedzieć, każdy z zakonników ma za zadanie odkrywać to na nowo. A więc taki jubileusz dla nas jest okazją z jednej strony podziękować za 4 wieki pracy wszystkich braci, kapłanów, braci zakonnych, misjonarzy, którzy przewinęli się przez całą tą przebogatą historię naszej prowincji, a z drugiej strony właśnie też otworzyć się na przyszłość. W najbliższą sobotę w uroczystość Zwiastowania Pańskiego spotkamy się na Wawelu przed południem, aby pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odprawić uroczystą Eucharystię. Katedra wawelska związana jest, można powiedzieć, w jakiś sposób też z siedzibą naszej prowincji, Matki Bożej Anielskiej, ponieważ ta siedziba znajduje się w klasztorze przy ulicy Reformackiej, które jest sanktuarium świętego Kazimierza, a wiemy, że Kazimierz Jagiellończyk żył na Wawelu w tych komnatach królewskich, wychwalał Boga i modlił się w katedrze. Na tą uroczystość zostali zaproszeni goście z zagranicy i przede wszystkim z Polski, obok naszego prowincjała Jacka Komana, który jest ministrem prowincjalnym naszej prowincji Matki Bożej Anielskiej i on zaprasza tych gości. Pojawi się ojciec Massimo Fusarelli, który jest aktualnie generałem Zakonu Braci Mniejszych. Będzie ojciec Konrad Cholewa, który jest definitorem generalnym Konferencji Północnosłowiańskiej. Będą zaproszeni biskupi, będą zaproszeni franciszkańscy prowincjałowie z całej rodziny franciszkańskiej. Będą zaproszeni liczni księża, siostry zakonne, także przedstawiciele Bractwa Kurkowego, czy damy i rycerze zakonu rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie oraz liczni goście. Miejmy nadzieję, że ta msza święta, właśnie jako msza święta dziękczynna, z jednej strony przyczyni się do okazania wdzięczności Panu Bogu, ale także będzie to okazja, aby wypraszać potrzebne łaski na kolejne lata działalności naszej prowincji Matki Bożej Anielskiej.
Ojcze komisarzu, wiem, że ojciec jest ojciec odpowiedzialny za takie różne inicjatywy, które w okresie tego jubileuszu były organizowane. Ten jubileusz, taki początek takiej uroczystości też rozpoczął się już 2 lata temu w klasztorze w Zakliczu nad Dunajcem, bo to był pierwszy klasztor i cały czas jest ta kontynuacja i wiele wydarzeń, które ojciec podejmował pomimo tych obowiązków jak komisarza Komisariatu Ziemi Świętej. Wydarzeń, inicjatyw zarówno o charakterze religijnym, jak i kulturowym, takim społecznym.
No wraz z innymi współbraćmi, bo powstał taki komitet organizacyjny do jubileuszu 400-lecia istnienia na ziemiach polskich naszej prowincji Matki Bożej Anielskiej, między innymi z sekretariatem do spraw ewangelizacji, czy właśnie z Komisariatem Ziemi Świętej, czy z innymi agendami, które występują w naszej prowincji. No, został ułożony taki jakby cykl 3-letni i pewne wydarzenia, które już miały miejsce, między innymi rozpoczęcie tego jubileuszu, dokładnie 25 marca 2021 roku w Zakliczynie, właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, i teraz taką klamrą spinającą będzie tam msza święta dziękczynna na Wawelu, w katedrze wawelskiej. Dlaczego tam, można jeszcze dopowiedzieć? No bo ponieważ nasza główna siedziba mieści się przy ulicy Reformackiej, ale jest to jednocześnie i sanktuarium świętego Kazimierza Królewicza, a my wiemy, że ten Królewicz mieszkał właśnie na Wawelu przy katedrze. Tam właśnie często modlił się w tej katedrze, tam wychwalał cześć Maryi, śpiewając o mnie Die Big Maria, każdego dnia chwalmy Maryi, a więc jest to też pewne nawiązanie do tej, że jesteśmy w Krakowie, gdzie jest siedziba prowincji Matki Bożej Anielskiej. A rzeczywiście Zakliczyn jest tym pierwszym klasztorem, najstarszym aktualnie w obrębie naszej prowincji, która dzisiaj po tej nowej rzeczywistości powojennej liczy 20 klasztorów tutaj w Polsce, ale mamy też domy, które obsługujemy za granicą.
Ojcze, pamiętam, spotkaliśmy się również właśnie podczas peregrynacji figury Matki Bożej w Krakowie na Azorach, ale ta peregrynacja odbywała się właśnie po tych waszych klasztorach, no i była takim duchowym wzmocnieniem, byśmy powiedzieli, dla was braci, ale także dla tej społeczności, która w tych placówkach, w tych miejscowościach mieszka.
Oprócz takich stałych punktów, które wyznaczyliśmy sobie jako takie centralne, jako obowiązkowe, można nawet powiedzieć, to było to spotkanie w Zakliczynie otwierające przygotowania do jubileuszu, gdzie zostali zaproszeni przede wszystkim przełożeni, czyli gwardiani poszczególnych domów naszych zakonnych, naszych placówek rozsianych po całej Polsce, po to, żeby właśnie im przekazać pewną ideę, i teraz każdy klasztor na swój sposób podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, ale w obrębie już swojej placówki, swojego miasta czy swojej miejscowości, gdzie znajdują się franciszkanie. Natomiast kolejnym takim elementem, który miał być obowiązkowy dla wszystkich klasztorów, to była peregrynacja. Jako znak takiej peregrynacji wybrali żeśmy figurę Matki Bożej. Wiemy, że figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej jest, czy Matka Boża Niepokalanie Poczętej jest patronką całego zakonu braci mniejszych, czyli wszystkich franciszkanów zakonu braci mniejszych. Natomiast figura Matki Bożej Anielskiej jest patronką naszej prowincji. Dodatkowo trzeba pamiętać, czy jako ciekawostkę można powiedzieć, że ta figura nazywana jest często pielgrzymującą, ponieważ ona rzeczywiście pielgrzymowała wraz z pielgrzymami, czyli naszymi rodakami, którzy wędrowali, pielgrzymowali, udawali się jeszcze przed I wojną światową do Ziemi Świętej. Taka pierwsza pielgrzymka miała miejsce już w roku 1907. Wtedy jeszcze Polski nie było na mapie Europy, ale właśnie nasi rodacy tam u źródeł naszej wiary, zwłaszcza w Grobie Pańskim, modlili się o rychłe zmartwychwstanie Polski. Ta figura jechała, płynęła i później noszono ją specjalnie na plecach po tych miejscach świętych, głównie w Jerozolimie i w Betlejmie, z powrotem powracała. I ona na stałe przybywa tutaj w klasztorze świętego Kazimierza, w bocznej kaplicy. No i jest taką cząstką, można powiedzieć, Ziemi Świętej. A więc ta figura, Matka Boża, pielgrzymowała po wszystkich naszych klasztorach i również był taki ramowy jakby program, gdzie pierwsza część, pielgrynacja rozpoczynała się od soboty, kończyła praktycznie niedzielą, ale w niektórych klasztorach trwała do następnego tygodnia, z tym, że te dwa pierwsze dni były jakby zorganizowane przez grupę, która była odpowiedzialna za tą pielgrynację. A więc pierwszy dzień składał się, że z tą figurą spotykali się przede wszystkim wspólnota lokalna, zakonnicy. Dla nich były głoszone odpowiednie konferencje, mieli czas na indywidualną i wspólnotową modlitwę. Natomiast już msza święta wieczorna rozpoczynała, że przy tej figurze gromadzili się wierni, którym na co dzień posługujemy. I w zależności też od wspólnoty, od zaangażowania poszczególnych gwardianów, czy całych zakonników, czy jakichś grup, które pracują przy naszych klasztorach, ta pielgrynacja wyglądała w ten sposób, że po mszy świętej był czas wolny na prywatną adorację, później była konferencja, apel jasnogórski, a później nawet znowu czuwanie, czasami nocna pasterka. Natomiast w niedzielę odbywała się, podczas każdej mszy świętej były głoszone okolicznościowe kazania. Warto podkreślić, że na czas tej pielgrynacji przygotowali żeśmy koronkę i była promocja, można powiedzieć, czy właściwie informowanie ludzi o tej formie nabożeństwa maryjnego. Wszyscy znają różaniec, czy ostatnio bardzo popularne koronkę do Miłosierdzia Bożego. Natomiast my jako franciszkanie właśnie w roku tej pielgrynacji staraliśmy się przypomnieć tą starą, bardzo starą, bo dokładnie w 1422 podaje się, że jest początek koronki serafickiej, czyli koronki do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, która składa się z siedmiu tajemnic i dodaje się jeszcze dodatkowo dwa Zdrowaś Maryjo, bo według tradycji tyle lat żyła Maryja na ziemi. Oprócz tej koronki, która zawiera krzyż San Damiano i wizerunek Matki Bożej, zostały również wydrukowane pamiątkowe obrazki z wizerunkiem figury Matki Bożej.
Ojcze komisarzu, to też ten jubileusz 400-lecia prowincji Matki Bożej Nielskiej, to też taki czas, jak powiedział ojciec, dziękczynienia i podsumowania, takim podsumowaniem pod w aspekcie takim naukowym. Zawsze są pewne sesje, konferencje historyczne. Taka również odbyła się w waszej prowincji.
Sesja taka ogólna dla naszych zakonników, zwłaszcza tutaj z rejonu krakowskiego, została zorganizowana przez ojca Alojzego Warota, naszego współbrata, który jest odpowiedzialny za formację ciągłą w naszej prowincji, a także sprawy beatyfikacyjne. I sesja miała miejsce w siedzibie naszego seminarium, w gmachu naszego seminarium na Brunowicach Wielkich. Tam zostali zaproszeni odpowiedni profesorowie i można powiedzieć tak ogólnie, że sesja podzielona była jakby na dwie części. Ta pierwsza odnosiła się znowu do początków, czyli ojciec między innymi Wacław Michalczyk, były prowincjał z duchowości franciszkańskiej, profesor, i przedstawił nam właśnie regułę, czym jest reguła, czym powinna być dla nas, jak powstawała, więc powrót do tych początków, czyli do czasów świętego Franciszka. Później było już bardziej tak od strony duchowej, czym ta nasza reguła powinna być dla nas to z kolei przedstawił ojciec Grzegorz Chomiu, który jest magistrem naszych kleryków. I później były poszczególne jeszcze wykłady związane już z, można powiedzieć, z działalnością naszej prowincji. Między innymi był referat o czcigodnym słudze Bożym Alojzem Kosiwie, którego wygłosił ojciec Serach Janicki. Swoje referaty mieli już młodzi, można powiedzieć, ojcowie, którzy rozpoczynają karierę, można powiedzieć, profesorską, czy ojciec Kamil na przykład, który wygłosił referat na temat właśnie naszej prowincji reformackiej, czy ojciec Piotr Mróz, który również dzieli się swoją wiedzą na temat właśnie naszej prowincji.
Ojcze komisarzu, myślę, że jubileusz waszej prowincji to jest taki też piękne przygotowanie do wielkiego jubileuszu zakonu franciszkańskiego, obchodów franciszkańskiego 800-lecia, to co rozpoczęło się kilka tygodni temu, a co nas czeka w najbliższych właśnie latach.
Powstała taka komisja w obrębie trzech generałów, bo wspomniałem najpierw, że mamy jednego wspólnego generała, jest nim ojciec Massimo Fusarelli, ale też wiemy, że są franciszkanie, ogólnie mówiąc konwentualni, franciszkanie kapucyni, jest też trzeci zakon, franciszkański zakon świeckich, a więc przedstawiciele, generałowie, można powiedzieć, tych wszystkich rodzin franciszkańskich spotkali się i ułożyli jakby taki program i ogłoszony został rok taki jubileuszowy, obchody franciszkańskiego 800-lecia, ponieważ w najbliższym czasie będą takie okrągłe rocznice 800 lat, między innymi w 2023 przypada 800-lecie zatwierdzenia reguły naszej zakonnej. W tym samym roku przypada 800 lat z żłóbka, czyli jak święty Franciszek w Greccio we Włoszech przedstawił, w jakim ubóstwie rodził się Jezus Chrystus, a więc od tego momentu można powiedzieć, że tradycja żłóbka, robienia szopek bożonarodzeniowych pochodzi z Włoch, pochodzi od świętego Franciszka. Rok później, czyli w 2004 roku, będziemy obchodzić 800 lat, kiedy to święty Franciszek na górze Alvernii otrzymał stygmaty. Rok później święty Franciszek, właśnie już chorując i pełen cierpienia, pisze pieśń stworzenia, czyli hymn, gdzie jest wychwalane całe stworzenie. No i oczywiście kończymy ten wielki jubileusz 800-lecia śmiercią świętego Franciszka, który przypada w 2026 roku. Dokładnie święty Franciszek odchodzi. My używamy takiego słowa transitus, przychodzi chwalebnie do nieba 4 października.
I te najbliższe lata będą bardzo bogate, bo jeszcze w roku 2025 przygotowujemy się do kolejnego jubileuszu roku świętego. No i w tym wszystkim jest oczywiście Ziemia Święta, bo to najważniejsze miejsce dla nas chrześcijan.
No, samo słowo jubilare, czy tam świętować, wywodzi się również od Ziemi Świętej, od tej tradycji żydowskiej, że po pewnym okresie trzeba było powracać jakby do początków, a to w tradycji żydowskiej wiązało się nie tylko z darowaniem winy, ale również oddawaniem terenów, własności. Czyli jest jakiś etap. Z jednej strony właśnie te daty jubileuszowe, czy w naszym przypadku 400 lat, czy teraz będą te 8 wieków oddanych wydarzeń związanych bezpośrednio z ostatnimi latami życia świętego Franciszka. To jest taki impuls, to nie tylko historia, ale to właśnie taki impuls, żeby się zmobilizować, żeby przypomnieć i sobie, ale przy okazji, a tym samym wiernym, bo my służymy i chcemy ten charyzmat franciszkański przekazać nowym pokoleniom. A więc jest to nowy zapał, nowe jakieś idee się rodzą na kanwie właśnie tych wydarzeń jubileuszowych, zarówno związanych właśnie z historią naszej prowincji, bo to są kolejne wystawy w poszczególnych klasztorach, kolejne jakieś sesje naukowe, bo cóż, jubileusz będzie trwał. Zmieniają się u nas władze, zmieniają się przełożeni, bo jest kapituła ta większa, ale zakonnice pozostają, klasztory pozostają i kolejne inicjatywy na pewno będą powstawać, a życzę sobie, żeby ten jubileusz dopiero się rozpoczął, żeby się nie zakończył w 2023 roku, lecz trwał, przynosił coraz większe owoce właśnie, żebyśmy ukazywali współczesnemu człowiekowi te nasze charyzmaty, A jeden z takich charyzmatów dla nas, dla naszej prowincji Matki Bożej, jest oczywiście posługa na rzecz Ziemi Świętej. Od 1902 roku istnieje tutaj Komisariat Ziemi Świętej. On służy przede wszystkim pielgrzymom. Służy tym, którzy wybierają się do Ziemi Świętej, którzy z nami, bo sami jesteśmy bezpośrednio organizatorami pielgrzymek, wyjazdów do Ziemi Świętej. Dziękujemy Bogu, że po tym okresie pandemii znowu pielgrzymi powrócili. Ja niedawno byłem w Ziemi Świętej, moi również współpracownicy, przewodnicy nasi z Komisariatu Ziemi Świętej już mieli kilka grup. Czeka nas jeszcze około 20 grup w tym roku, zarówno do Izraela, jak i do Jordanii, czy do Libanu. A więc Ziemia Święta na nowo przyjmuje pielgrzymów i to są pielgrzymi z całego świata, więc można nawet powiedzieć, że jest taki tłok, chociaż ceny poszły do góry ze względu na sytuację światową, ale dzięki Bogu, dzięki opatrzności Bożej, no, znajdujemy te osoby, które z nami pragną pojechać do Ziemi Świętej. I Ziemia Święta jest zawsze takim momentem spotkania Boga właśnie z człowiekiem. Te miejsca, one ciągle żyją, mają przesłanie swoje, które odczytuje każdy pielgrzym osobno. My tylko podprowadzamy do tych miejsc, dajemy odpowiedni komentarz, a przemawia sam Chrystus, przemawia Jego Ewangelia, a przede wszystkim przemawiają te miejsca poprzez dotyk z kawy czy pomodlenie się w jakimś konkretnym miejscu związanym z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa.
Ojcze komisarzu, tak właśnie, myślę, że te dwa lata były trudne. Pamiętam nasze audycje, które prowadziliśmy z Ziemi Świętej jeszcze przed wybuchem pandemii, ale my idziemy dalej, my idziemy w przyszłość, patrzymy w przyszłość z nadzieją i na pewno też jakieś plany, które też jako ojciec komisarz sobie stawia i oczywiście opatrzność Boża będzie kierowała nimi, ale te plany nas mają też rozwijać.
Ja uważam, że zawsze trzeba mieć marzenie i przede wszystkim być człowiekiem wiary, że opatrzność Boża przyśle dobrych ludzi, którzy pomogą pewne projekty zrealizować. I w historii tutaj Komisariatu Ziemi Świętej, tej współczesnej, mieli żeśmy już takie inicjatywy, gdzie na początku zastanawialiśmy, czy stać nas będzie, bo wiadomo, pielgrzymów może nie być, a wtedy w jaki sposób utrzymać nie tylko biuro, ale też wysyłać, bo czy jest wojna, czy są niedostatki, czy społeczeństwo jest ubogie. Komisariat Ziemi Świętej zawsze stara się nieść i społeczeństwo polskie stara się nieść pomoc Ziemi Świętej, chociażby po raz kolejny gdzieś tam ofiary zbierane w Wielki Piątek zostaną później przekazane przez Komisariat Ziemi Świętej, ale też przez poszczególne diecezje do Ziemi Świętej. Na utrzymanie nie tylko grobu Bożego, chociaż trwają tam teraz aktualnie remonty, ale przede wszystkim na te wszystkie dzieła socjalno-charytatywne, które prowadzi zarówno Patriarchat w Jerozolimy, czyli Kościół katolicki, ale przede wszystkim Franciszkanie. I jesteśmy zobowiązani wspierać. Takim najnowszym projektem, gdzie kustodia Ziemi Świętej zwróciła się również do mnie, do komisarza Ziemi Świętej na Polskę, czy jesteśmy w stanie jako Polacy przyczynić się do wybudowania i do wystroju jednej z kaplic, jaka powstaje na polu pasterzy. Jest to nowa inicjatywa, ona już trwa. Można powiedzieć, że szkielet został wybudowany. Będzie to kilka kaplic na dole i u góry na polu pasterzy, czyli miejscu, gdzie po raz pierwszy aniołowie zwiastowali ziemi pokój i że narodził się Jezus Chrystus po bliskim Betlejem. A więc ta inicjatywa powstała ze dwa lata temu, ale oczywiście pandemia troszeczkę przerwała, ale już wtedy z okazji właśnie roku świętego Józefa, właściwie na zakończenie roku świętego Józefa, można powiedzieć, że tak zarezerwowałem sobie dla naszych rodaków kaplicę ku czci świętego Józefa. Kaplice, które będą służyć pielgrzymom, nie tylko Polakom, ale pielgrzymom na całym świecie, są budowane przez Amerykanów, przez Słowaków na przykład, przez Włochów, a więc ja uważam, że skoro tradycja Bożego Narodzenia w Polsce jest tak piękna i mamy najwięcej kolęd na świecie i to jest i przede wszystkim po naszych klasztorach zawsze przepięknie urządzone Szopki. Tym bardziej, że właśnie w tym roku przypada 800 lat tego pierwszego żłóbka świętego Franciszka w Grecie, a więc uważam, że jest to idea i to jest moje marzenie. Jadę wkrótce do Ziemi Świętej, przywiozę odpowiednie już plany i jakieś tam kosztorys, ale na pewno tu są duże pieniądze, ale liczę, że wspólnymi siłami zdołamy wybudować taką kaplicę. Jeśli nie sami, to połączymy może siły z jakimś innym państwem, ale na pewno przyczynimy się do tego, żeby to nowe sanktuarium odbudowane, rozbudowane służyło pielgrzymom.
I to na pewno też będzie taki znak dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy do tej Ziemi Świętej będą, wierzymy, pielgrzymować, że jest ten element właśnie nasz polski.
To są tak zwane Polonika. One już istnieją, bo tam przy trzeciej, czwartej stacji Drogi Krzyżowej to są rzeczy, które pielgrzymi nasi zostawili w Bazylice Bożego Grobu w postaci wotum, czy lampy oliwnek, czy jakichś kielichów. To są chociażby drzwi, które zostały ufundowane przez Polaka, przez Polaków, właściwie przez jedną rodzinę państwa Dyldów w sanktuarium prymatu świętego Piotra nad Jeziorem Galilejskim. To jest chociażby mozaika ukazująca Jana Pawła II jako pielgrzyma właśnie w tym samym miejscu nad Jeziorem Galilejskim, w miejscu powołania świętego Piotra, w miejscu prymatu świętego Piotra. A więc takich poloników w postaci właśnie wizerunków, na przykład maryjnych w Nazarecie, gdzie jest Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Kozielska, ale niedawno pojawiła się również Matka Boża Kalwaryjska, czy chociażby przed kościołem świętego Józefa również wizerunek świętej rodziny i świętego Józefa z Kalisza.
Ojcze komisarzu, bardzo dziękuję za to spotkanie i proszę już kolejne też spotkanie na temat Ziemi Świętej, bo o Ziemi Świętej to zawsze możemy słuchać, bo to przecież nasza, to ziemska ojczyzna Jezusa i tymi śladami do zbawienia właśnie kroczymy.
No w imieniu kustosza Ziemi Świętej pragnę podziękować wszystkim radiosłuchaczom i przyjaciołom Ziemi Świętej, bo każdy, kto składa jakąś ofiarę na Ziemi Świętej, czy chociażby zamawia u nas intencje mszalne, które później my wysyłamy do Ziemi Świętej, no jest dobroczyńcą Ziemi Świętej i my za nich modlimy się codziennie, ale trzeba pamiętać, że za wszystkich ofiarodawców, darczyńców w Ziemi Świętej codziennie w tych wszystkich sanktuariach, jest ich ponad 50, odprawiana jest msza święta za dobroczyńców, a również nasi pielgrzymi się modlą. Chciałbym tutaj nadmienić, że takim nowum, które robimy, to my zawsze jedziemy, czy staramy się, żeby była taka grupa już przygotowanych pielgrzymów, którzy nie po raz pierwszy jadą do Ziemi Świętej, uczestniczyli w obchodach Wielkiego Tygodnia i teraz mamy taki dwutygodniowy wyjazd, gdzie ojciec Dariusz, wicekomisarz Ziemi Świętej, on po prostu prowadził tą grupę, ale ta grupa uczestniczy we wszystkich uroczystościach, począwszy od Niedzieli Palmowej poprzez cały Wielki Tydzień i Triduum Paschalne w Jerozolimie.
Jeszcze raz pięknie dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj gościłem po raz kolejny w Komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie przy ulicy Reformackiej 4, a rozmawiałem z ojcem komisarzem, ojcem Nikodemem Gdykiem.
Bóg zapłać serdecznie za rozmowę, pokój i dobro. Niech Pan Bóg Was strzeże i zachowa.
Pokój i dobro. Pozdrawiamy z Krakowa. Szczęść Boże.